środku dnia.
Tak, proszę Państwa, jak przygotować się do ewakuacji, jak zachować w sytuacji kryzysowej, jak skompletować plecak ewakuacyjny. Tego uczyli się mieszkańcy Kurnika na szkoleniu zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty trwały 3 godziny, a ci, którzy wzięli w nich udział dobrowolnie, zrobili to, jak się okazuje, świadomie i z nimi rozmawiał nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
Czy ta sytuacja, która teraz jest międzynarodowa i też w jakiś sposób wpłynęła na to, że panie się zdecydowały, żeby przyjść?
Ale moim zdaniem na pewno to jest kluczowa sytuacja, ponieważ to, co widzimy w telewizji codziennie, od razu pobudza naszą wyobraźnię, co się stanie, gdy nas zaatakują. Co powinniśmy mieć przygotowane w razie czego? Czy w garażu, czy nie wiem, czy w szufladzie w razie tej ewakuacji? Mi się wydaje, że musimy gdzieś tak żyć na takim pograniczu, że coś się w każdej chwili może zdarzyć, że nie jesteśmy bezpieczni. Musimy gdzieś tak z czasem iść, nie? Obserwować, co się dzieje w telewizji i być w razie czego przygotowanym.
Dobre te zajęcia, ciekawe?
Bardzo nam się podoba.
Nawet sobie myślami sięgamy, co mamy w domu, co by mogło się przydać w razie właśnie, nie tylko ewakuacji, żeby zabrać, ale coś, nie wiem, jakieś obronie, tak? To jest istotne, bo nieważne, czy wojna jest przy granicy, czy gdzieś daleko w Izraelu, gdzieś tam zawsze jest to takie z tyłu głowy, że to się może stać u nas.
Tak mówili ci, którzy wzięli udział w szkoleniu PCK w podpoznańskim Kurniku, ale podobne szkolenia prowadzone są też w innych wielkopolskich miastach. Chęć udziału do nich, czy w nich można zgłaszać w wielkopolskim oddziale okręgowym PCK. My chcielibyśmy też Państwa zapytać, czy właśnie takie szkolenia mają sens, czy nie, bo tam w tym Kurnickim wzięło udział 20 osób. Tak się zastanawiam, czy to dużo, czy mało. W każdym razie może Państwo też pomogą mi odpowiedzieć na pytanie sobie, czy właśnie ma to sens, czy nie. Bo z jednej strony oczywiście tutaj była mowa o tym, napięta sytuacja taka geopolityczna, ale też gwałtowne zjawiska pogodowe mogą spowodować, że będziemy musieli na przykład się ewakuować. No i czy każdy z nas powinien zdobyć wiedzę na temat tego, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, tak bardzo szeroko pojętej. Te warsztaty w Kurniku przeprowadził szef grupy pomocy humanitarnej PCK w Poznaniu Krzysztof Frąckowiak.
To jest kurs, który ma obudzić myślenia. Myślę, że my gdzieś tam potrafimy sobie poradzić, ale kiedy przychodzi stres, kiedy przychodzą warunki, które nie są sprzyjające do tego, żebyśmy spokojnie myśleli, nagle zaczynamy działać pod wpływem emocji. I niektóre działania powinny być automatyczne. Stąd też tego typu szkolenia to jest szkolenie wstępne. Chciałbym, żeby one były cykliczne, powiedzmy raz na kwartał, raz na pół roku, bo po roku, półtorej, ludzie idąc na przykład na spacer z rodziną, mogą patrzeć właśnie pod kątem tego, co w danej sytuacji można zrobić, albo co, jak można wykorzystać dane miejsce. Każdy z nas ma potencjalne możliwości. Nie wiem, czy przedłużenie sobie życia, bo to chyba, jak mówi Ewangelia, ani sekundy nie dołożycie do swojego życia. Natomiast na pewno spowodowania, że będziemy mieli większy wpływ na swoje bezpieczeństwo. Mówi się o budowie odporności społecznej i to myślę, że jest czymś, czego nam mocno brakuje. Myślę, że czysto pragmatycznie na to patrząc, nie opłaca się napadać na państwo, które jest w stanie się bronić. A jeżeli jako obywatele tego państwa będziemy się bronili, to koszty tej agresji mogą być dużo wyższe, więc może się nie opłaca.
Ciekawe, czy ktoś z Państwa rozglądał się kiedyś na przykład wokół swojego własnego domu, przyglądał się okolicy pod tym kątem, dokąd bym tutaj w najbliższe miejsce mógł uciec, na przykład, nie wiem, przed powodzią albo przed jakimś atakiem, czy takie bezpieczne miejsca w bliskości waszych posesji, domów, bloków są. To jedno pytanie, jakie mi się nasuwa po wysłuchaniu Krzysztofa Frąckowiaka, szefa grupy pomocy humanitarnej PCK w Poznaniu, który prowadzi takie szkolenia. No ale też kwestie są inne, bo takie szkolenia mają pomóc wyłonić takich naturalnych liderów, którzy poprowadzą niewielkie grupy ludzi w sytuacji zagrożenia. I o tym nadal Krzysztof Frąckowiak.
Chciałbym, żeby byli miejscowi liderzy, którzy mogą pokierować innymi ludźmi. Ja nie mówię, że branie udziału w tego typu szkoleniu wytworzy liderów. Natomiast myślę, że może obudzić w poszczególnych osobach chęć bycia takim liderem. Nie narzucania swojego zdania, tylko bycia samoistnym liderem grupy 5-6 osób. I teraz działanie w tego typu grupach powoduje, że jeżeli przyjeżdżają służby, powiedzmy, po tych 72 godzinach, to widzą, że można zrobić to, to czy tamto, tak? Mając plecak ewakuacyjny, ja jako członek grupy pomocy humanitarnej. Jestem po to, żeby pomóc ludziom. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli ktoś najpierw sam sobie pomoże, to ja mówię, okej, widzę, że dasz sobie radę przez 3 doby. Pójdź do tego, w tym kierunku, tam powiedzmy za kilometr jest namiot, w którym będziesz mógł się przespać i tak dalej. Jeżeli ktoś wyjdzie, przepraszam, no, o 3 w nocy w bieliźnie, to muszę mu najpierw zapewnić podstawowe rzeczy, żeby on niekoniecznie marzł i żeby miał co zjeść i było mu ciepło i sucho, tak? Więc myślę, że tego typu działania mogą powodować, że służby będą miały dużo, dużo łatwiejsze zadanie.
I w tym miejscu za chwilę powiemy o tym, czym jest taki plecak ewakuacyjny. A ja też Państwa poproszę o to też, żebyśmy dzwoniąc, rozmawiając i oczywiście o sensie takich szkoleń też debatując, spróbowali sobie wspólnie wyposażyć taki plecak ewakuacyjny. To znaczy, zadałbym Państwu pytanie, co Państwo do takiego plecaka by włożyli, czego na pewno nie. Ja tu sobie będę notował zawartość tego plecaka i pod koniec audycji przedstawimy plecak ewakuacyjny przygotowany przez słuchaczy Radia Poznań, słuchaczy audycji W Środku Dnia. Mam już kartkę gotową, długopis, numer telefonu 618-654-654. A tymczasem właśnie posłuchajmy, co o takim elemencie wyposażenia ewakuacyjnego, jakim jest plecak ewakuacyjny, mówi Krzysztof Prąckowiak.
W tym plecaku powinny się znaleźć rzeczy takie, które ja potrafię użyć, które są moimi narzędziami, przedłużeniem mojej sprawczości, a nie pięknie wyglądającymi gadżetami. Jest sugestia taka, żeby to nie były plecaki typu wojskowego, bo w przypadku takich dużych grup dość szybko wyłuskać takie osoby, które parawojskowo się zachowują albo parawojskowo wyglądają, żeby je ewentualnie oddzielić i pozbawić ich takiej możliwości działania. Plecak tak, ale to może być równie dobrze szkolny plecak. My robiliśmy ćwiczenia i robimy ćwiczenia dla przedszkolaków, gdzie mówimy o tym, żeby do worka, gdzie mają swoje kapcie na rytmikę, zapakowali kurtkę, w której przyszli. Najpierw robimy to wszyscy, ja też to robię. Potem robimy to z zamkniętymi oczami, a rodzice w domu robią to przy wyłączonym świetle, żeby ten stres był zminimalizowany. To są ćwiczenia, które powodują, że nabywamy pewnego rodzaju nawyków, które potem mogą skutkować pozytywnie w innych sytuacjach.
Podczas tego szkolenia uczestnicy dostali takie też do dyspozycji mnóstwo różnych przedmiotów codziennego użytku i mieli spośród nich, ale też takich przydatnych do przetrwania, do survivalu, i mieli spośród nich wybrać te przedmioty, które w ich ocenie będą przydatne właśnie po ewakuacji z domu. Czasem były to przedmioty i rzeczy zaskakujące.
W tych skrzyniach są przeróżne rzeczy. Za chwileczkę każda z tych grup dostanie taką skrzynię i będzie musiała zapakować plecak na 3 doby. Będzie musiała wybrać rzeczy, z których tam są. Tam są między innymi maskotki. I proszę mi wierzyć albo nie, ale maskotka robi, jak to mówią kolokwialnie, dużą robotę przy małym dziecku. Po pierwsze, on może się nią zaopiekować, czyli ten stres troszeczkę spada z niego. Po drugie, może się do tego przytulić i rodzic, który ma 2 albo 3 małych dzieci na przykład, albo 2 rodziców, może swoją aktywność rozłożyć na poszczególne dzieci, ale też na to, co się dzieje naokoło, a nie tylko zajmować się dzieckiem. Także wiem, że to dla niektórych będzie rzecz, którą odrzucą, ale o tym też będę mówił, że maskotka jak najbardziej tak. Najlepiej jeszcze coś, co jest miękkiego, żeby ten odruch przytulenia. Dzieci po prostu potrzebują przytulenia.
No i poza tym chyba miękka maskotka fajnie się tam da zdusić w tym plecaku, nie będzie zajmowała szczególnie miejsca. Panie Tadeuszu, to pan pragnie rozpocząć wyposażenie naszego plecaka, ale na początek zapytam pana, czy takie szkolenia są dobrym pomysłem?
Myślę, że tak, tylko nie ta kolejność i nie w radiu. Powiem tak.
Jeszcze raz, nie ta kolejność i nie gdzie?
Nie ta kolejność i nie w radiu, czy przez radio szkolenie.
No nie, no, my opowiadamy o szkoleniu, które się odbyło i pytamy, czy takie szkolenie jak w Kowniku.
Odbyło się.
Tak.
No to fajnie, myślę, że w każdej miejscowości powinno się odbyć. Pierwsze powinno być szkolenie, jak obsługiwać broń, jaką broń, jak się bronić, a nie szkolenie, jak się ewakuować, jak uciekać. Rozumiem, że należy dzieci, mamy czy babcie zabezpieczyć, ale szkolenie dla mężczyzn było, jak składać broń, jak zdobywać broń, jak ją obsługiwać, jak działać, topografię terenu, miasta, gdzie, z której strony, z kim, jak i dlaczego. są takie rzeczy? Czy może mamy się uczyć od niemieckiej policji, straży granicznej, jak przemycać uchodźców do Polski?
Panie Tadeuszu, ale...
No to na razie idzie w tym kierunku.
Niech pan uciekać, pamięta, bo pan...
Uciekali, tak?
Słyszę wyraźnie, że pan nie słuchał nas od początku, bo mówimy też o ewakuowaniu się w razie zagrożeń jakimiś zjawiskami pogodowymi, typu, nie wiem, powódź, jakaś straszna wichura.
Powiem panu tak. Zero przygotowania, jeśli chodzi o wyczyszczenie rzek, cieków jakichś wodnych, rowów melioracyjnych. Jest susza. W zeszłym roku była susza.
No dobrze, panie Tadeuszu, ale mamy sytuację, jaką mamy. Ja pytam pana...
No oczywiście. Rozmowa i to zbuduje nam infrastrukturę. Na pewno.
Czyli pan do plecaka nic nie bierze, pan plecaka w ogóle nie bierze. Rozumiem.
Ja zostaję na miejscu i bronię swojego miejsca na ziemi w Margoninie, czy w okolicy. Pomagam innym i tutaj zostanę, nie zginę, ale na pewno nie będę gdzieś tam uciekał bezmyślnie czy zastraszany przez kogokolwiek, bo coś tam. Tu jest moje miejsce na ziemi, tu się urodziłem i cmentarz w Margoninie mamy, jest miejsca sporo, pewnie tam spocznę.
Dziękuję
ale
bardzo.
Ale na pewno powalczę.
Pan Tadeusz będzie walczył. Dziękujemy bardzo. Uczestnicy szkolenia, przypomnę, mieli między innymi spośród wielu przedmiotów wybrać te, które biorą do plecaka. Jak słyszeliśmy, na 3 doby, gdyby była taka potrzeba. No i jak sobie poradzili z tym zadaniem? Różnie. W większości każdy z przedmiotów umieszczonych okazał się przydatny, ale zanim posłuchamy uczestników, to jeszcze oddaję głos kolejnemu słuchaczowi, a być może nawet słuchaczce. Dzień dobry.
Dzień dobry, jestem kobietą. Chciałam powiedzieć, że bardzo ważna sprawa, że stało się to szkolenie w Kurniku, bo słyszałam o tym właśnie z państwa radiu i chciałabym, żeby naprawdę w każdej miejscowości jak największą grupą było ogarnięte ludzie z takimi szkoleniami i szkoda, że tu już rok szkolny się kończy, że w szkołach tego nie powiedziano, że nie były takie szkolenia przeprowadzone i chciałabym powiedzieć, żebyśmy nie byli tak jak ten pan przed chwilą, taki jakiś nabuzowany, taki... Nie o to chodzi, przecież nie mamy siać paniki żadnej, tylko mamy być przygotowani do, tak jak trzeba powiedzieć, nie tylko wojny, ale też kataklizm, jakiś pożar, czy powódź, żeby być w takich sytuacjach gotowym i z wielką ciekawością będę słuchać, co w tym plecaku, bo tam sobie już dawno o tym słyszałam, że przygotować taki plecak, ale właśnie ta myśl, że to może też być na czas kataklizmu innego, nie wojna, nie tylko koniecznie wojna, to tak chyba wyciszająco może działać na osoby inne. Mogę jeszcze mówić?
Tak.
Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że na 2 tygodnie przed wybuchem wojny na Ukrainie w gazecie, w naszym Głosie Wielkopolskim przeczytałam artykuł, gdzie pani policjantka, młoda, ładna kobieta przeglądała schrony. I tak mnie to zaskoczyło, mówię, dlaczego w Kijowie przegląda schrony? 2 tygodnie później nastąpiła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Niedawno czytałam, że na Litwie robią szkolenia dla osób z pierwszej pomocy, właśnie w stanach zagrożenia, nauka opanowania paniki. Na Litwie to się już dzieje i była spostrzeżenie wyszkolonego pani ratownik, która przygotowana do wszelkich akcji, była zawezwana do pożaru w szkole. Sfingowane to było. Mówi, że była przerażona, bo nagle 40 osób poparzonych. Mówi, dotychczas jeździłam do jakiegoś wypadku, było 2-3 rannych, do jakiegoś zawału serca, czy czegoś, jakiegoś udaru mózgu, ale to było zawsze kilka osób, a nagle 40 osób poparzonych. Ja sam, ona tak mówiła, to są słowa tej pani wyszkolonej, że uległam panice, co ja tu mam, jak, do kogo mam się zabrać, robić. Druga sprawa, jeszcze była też komentarz pielęgniarki z Litwy, która w 20 misjach takich wolontariusz jechała na Ukrainę w czasie tej wojny 20 razy i powiedziała, że to jest najlepsza metoda szkolenia siebie. No to jest już nie każdy go stać na taki wyjazd oczywiście, ale powiedziała, że tak są coraz nowsze po prostu metody, środki bojowe, tak są różne rany skomplikowane, że a to mówię tutaj o służbie medycznej, pielęgniarce wyszkolonej, że zaskakujące jest najlepsze takie szkolenie, żeby tam uczestniczyć, tylko widzieć to, co się dzieje na miejscu. Także jakiekolwiek szkolenia są konieczne i powiem szczerze, dziwię się, że tyle lat już trwa ta wojna na Ukrainie, jak to się mówi, za ścianą, a my nie przygotowujemy się, robimy parady, różne festiwale i tak dalej, a tutaj tak ważne rzeczy, nie poruszamy tak istotnych tematów, to są nasza, bo tak jak pan powiedział tutaj jeden ze słuchaczy, jeżeli kraj będzie dobrze przygotowany, to nas nie zaatakują, jeżeli będziemy silni, więc naprawdę należy się tutaj skupić.
Tak, to powiedział ten,
jeszcze
który...
chciałam powiedzieć o Finlandii, bo nie wiem, czy też to wszyscy wiedzą, że Finlandia ma tak ogromne schrony wielkości stadionów, gdzie są co 5 lat sprawdzane środki opatrunkowe, środki spożywcze, czy są aktualna ważność ich jest. Te ogromne schrony działają cały czas, one same na siebie zarabiają, bo tam są ogromne bieżnie, baseny, są sale do ćwiczeń, ale pod ścianą są złożone, składane łóżka, w każdej chwili mogą być rozłożone i to może służyć jako w pełni funkcjonalny schron dla ludzi. A ja na przykład w tej chwili zwykły człowiek, no nie wiem, gdyby nagle coś się stało, to nawet nie wiem, gdzie mam się udać, gdzie są zgromadzone środki patrunkowe, jak wyglądają zapasy wody czy żywności. No, przeciętny chyba człowiek takiej wiedzy nie ma.
A jeszcze zapytam...
Władze, ale przepraszam, chciałabym, żebym takimi rzeczami się naprawdę w tej chwili rząd też zajmował, bo to są naprawdę istotne rzeczy, byśmy my byli tak jak Finowie przygotowani do tej wojny. Ewentualnie, ja nikomu nie życzę, nie chcę absolutnie żadnej wojny,
Powtarzamy to, co, od czego pani zaczęła, że nie chcemy oczywiście straszyć, nie straszymy.
Nie chcemy
mówimy
straszyć,
tylko,
ale z drugiej strony nie chciałabym, żeby był Polak mądry po Szkocie.
A jeszcze
tak,
panią zapytam, zanim się pani... zanim się pani rozłączy, to
są takie
jeszcze...
mądre słowa chyba i trzeba to sobie wziąć pod uwagę, że naprawdę musimy być tutaj... jesteśmy na tyle w tej chwili dobrze tutaj narodem wyposażonym, wszelkie dobra, że możemy się skupić na tak ważnych tematach.
A zanim pani się rozłączy, jeszcze jedno pytanie do pani, bo chciałbym, żeby jednak pani coś do tego naszego plecaka ewakuacyjnego wrzuciła, umieściła w nim.
Już mówię. Już mówię. Maskotka na pewno to jest bardzo istotne, co pan powiedział, pan Krzysztof Rącko, jak bardzo to jest istotne. Rozładowanie emocji, to jest oczywiście wiadomo. Przede wszystkim bym wzięła latarkę, baterię, jakiś niestety ostry jakiś nożyk, żeby sobie tam przyciąć jakieś gałązki, jakieś ognisko rozpalić, więc no, zapałki jakbym dał radę albo zapalniczkę i na pewno jakąś butelkę, bo to wiadomo, że to mało, no, na pewno wodę, jakieś środki opatrunkowe, bo to można w czasie ucieczki gdzieś się poranić, wodę utlenioną. No takie niezbędne jak na wycieczkę i jakiś no taki prowiant, który nie uszkodzi się. No, chleb, pumpernikiel mi na przykład nie przeszkadza, by z tym turystkom coś co trwałego, co można zjeść, czy czekolada w upale się rozpuści, ale właśnie jakieś takie trwałe, czy takie pieczywo chrupkie, coś tam do zjedzenia, żeby coś było i woda, środki opatrunkowe, maskotka, latarka, ostry jakiś nożyk bym wzięła.
Tak,
też.
Czyli, ale to oznacza, że na przykład, bo no, noże raczej w domu mamy, latarki
ale
zwykle
też mamy.
Ale to musi
być taki, wie pan, taki scyzoryk, taki porządny, taki mały, ale taki, żeby wszystko przeciął. Nawet gałęzie od drzewa, nie?
Czyli z tego wynika, że...
Nie już do smarowania, przepraszam.
Czyli z tego wynika, że warto się po prostu wyposażyć w takie rzeczy i mieć je gdzieś tam pod ręką w jakiejś małej torbie,
tak.
Czy gdzieś tam...
No i jeszcze taki plecak ewakuacyjny ewentualnie, no warto wziąć jakiś swój dokument, jaki się ma wykształcenie, gdybyśmy musieli gdzieś dalej jechać, nie?
Dokumenty w ogóle pewnie.
No bo też można by było, bo na przykład przyjeżdżali z Ukrainy lekarze bez żadnych dokumentacji i no trudno było weryfikować na przykład ich zdolności, nie? Czy mogą zajmować się chorymi, nie? Na przykład,
pani...
nie? Lekarz czy tam jakiś inny.
Tak.
No podobało mi się na przykład, jak pani z Ukrainy przyjechała, była manikurzystką i miała swój zestaw, tak zapamiętałam to, ale mówię, zaradna kobieta, przywiozła swój mały warsztacik pracy i tu mogła jakoś tam na siebie zarobić, nie? Otworzyła gabinecik gdzieś tam, jakiś dokument potwierdzający nasze tam umiejętności też na pewno warto ale to już jest taka, no może drugorzędna, no ewakuacyjny plecak, to te rzeczy takie.
Zapisałem coś, sobie wszystko.
No jakiś coś, jakaś pałatka, no nie wiem, coś, nie wiem, pałatka, to już pewnie mało kto wie, o co chodzi. Ale,
pałatka,
ale
czyli...
coś, co okryje nas przed wiatrem, przed deszczem.
Tak.
Wygodne obuwie, żeby można było uciekać, no ale to są takie chyba oczywiste. Wie pan, ja jestem turystką i dla mnie to są takie oczywiste rzeczy, że wygodne obuwie, jakieś takie rzeczy, które można, no łatwo zdjąć, tak zwane na cebulkę ubrać. No to są takie chyba oczywiste rzeczy, ale warto to mówić, bo nie każdy, no niestety, no pracuję z ludźmi, nie każdy tak to wszystko. Dla niego to, dla każdego to jest oczywiste. Tylko
dziękuję bardzo.
Nie straszyć, bo ludzie się boją.
Wszystko
ja
spisane.
Bo taka ewakuacyjnych, to już powiem szczerze, dawno mówię wśród tam swoich bardzo znajomych i tak dalej, ale nie chcę tutaj być takim człowiekiem, który, prawda, robi panikę, bo to jest najważniejsze. Jeszcze jeżeli mogę powiedzieć, to moja córka...
Dosłownie jedno zdanie, bo już czekają kolejni słuchacze.
Nie, chodzi o nauczenie młodzieży o panice. Przyjeżdża papież do Poznania i córka była w tej służbie medycznej i tak dalej. I właśnie ich szkolenia z paniki, nie? Żeby nie panikować, żeby to nauczyć się panować nad sytuacją. I to jest bardzo ważne. I to tutaj szkoły mają ogromne zadanie.
Tak.
Ale też w zakładach pracy powinny być jakieś szkolenia robione.
Tak, dziękuję pani bardzo. A ja przypomnę jeszcze państwu, dziękuję za ten głos. Wypisałem wszystkie rzeczy, które nasza słuchaczka umieściłaby w plecaku ewakuacyjnym. Zaraz oddam głos kolejnej osobie dzwoniącej. Natomiast a propos paniki, przypomnę tę taką słynną ewakuację z samolotu japońskiego, który płonął i tam nikt nie ucierpiał. A pożar był poważny, bo właśnie w pełnej dyscyplinie, bez paniki, ci ludzie w porządku, spokojnie, w kilka minut opuścili samolot. Także rzeczywiście ta sztuka nieulegania panice, no, jest godna zwrócenia uwagi. Pani Bogusiu, pani teraz, a potem pan Jarosław. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No tak się przysłuchuję, jak zwykle. Najpierw słucham innych. Ja się zastanawiam, co ja bym zrobiła. Mieszkam na wsi, mam, że tak powiem, dwa pomieszczenia. Jeden stary dom, jeden nowszy. Obydwóch mam piwnice. I tak sobie myślę, że najpierw bym się schowała do moich piwnic. Mam tam trochę zapasu. Tutaj zgodzę się z tym, co ja bym jeszcze tam zabrała, ale to jest myśl, żebym sobie zrobiła porządny zapas w tych piwnicach. Powiem tak, w szkole podstawowej byłam przewodniczącą szkoła PCK. Uczono mi wielu rzeczy, wiele rzeczy umiem, bo mam chorą córkę. Na pewno bym wzięła, na pewno bym tam musiała być jakieś opatrunki, dużo wody.
To już było. A co
suchary,
pani?
Suchary.
Suchary, tak? Była mowa o pieczywie puszki, takim trwałym.
Tak, jakieś puszki z jedzeniem.
Konserwy, powiedzmy, konserwy, tak zapiszemy.
Tak. No cóż tam bym jeszcze wzięła? Zapałki, zapalniczkę, no i telefon jakiś.
Telefon.
No nie mam tego...
Nie wymieniła poprzednia pani telefonu.
Tak, telefon, ale to musi być ten powerbank czy coś tam. Tego nie mam.
Z powerbankiem.
Muszę sobie kupić, bo wiadomo, może prądu nie być, nie?
No oczywiście, powerbank to obowiązkowo.
No, ale tu ja sama tam zrobię. Ja już oferowałam znajomym ze wsi, że mam dwie piwnice, mogę przyjąć gości. Bardzo chętnie. I pamiętam, jak kiedyś nas uczono na przysposobienie obronne. Był kiedyś taki... To zniknęło ze szkoły. Było to w szkołach, nawet w średniej szkole chyba było to. I uczono nas, żeby wśród paniki nie siać paniki. Żeby zachować spokój. Bo to jest podstawa, tak sobie myślę, bo jak tak wszyscy zaczną panikować, no to cóż jest? To jest katastrofa, nie?
No tak, tak.
I po prostu... No nie wiem, starałabym się zachować zdrowy rozsądek.
Dobrze.
Przede wszystkim radio bym wzięła.
Radio, tak jest. No cenne też uwaga.
I przypomniało mi się, jak teraz niedawno w tej Hiszpanii nie mieli prądu, nie? To muszę się zaopatrzyć w radio na baterię. Chciałabym mieć kontakt ze światem. Tam wtedy jedna Polka właśnie podsunęła, że nie miała czegoś takiego i od sąsiadki dowiedziała się, co jest grane.
Tak.
Bo miała stare radio.
Tak, żeby być na bieżąco z komunikatami.
Żeby być na bieżąco.
A internet może paść na przykład. Zresztą
a internet może być. Wypadnie, to wszystko działa, jak to pada, nawet jak mamy tutaj spokój jeszcze jako taki. Ale jeszcze jedno. Panie redaktorze, przypomniało mi się, jak jeszcze nie było wojny na Ukrainie, jak tutaj media donosiły, że są szkoleni, wzywani starsi mężczyźni. i szkoleni są pracownicy tutaj samorządowi, państwowi. Tak sobie przypominam, bo mówię, jeden mój syn pracuje w samorządzie, córka jest rehabilitantką, ma nawet książeczkę wojskową, także sobie myślę, no będę praktycznie sama, bo jak pójdę służyć ojczyźnie, a to rodzina patriotyczna, to nie wiem, no będzie mi ciężko tutaj na wsi, ale pewnie bezpieczniej, no nie wiem, jak to by wyglądało.
Dziękuję Pani Bogusiu. Zwróciła Pani uwagę na ważną rzecz, piwnice, które mogą być, no może nie takimi pełnowymiarowymi schronami, ale jakieś bezpieczeństwo mogą dawać, tak myślę teraz tak sobie szybko. Dużo domów jest budowanych bez piwnic obecnie, a no wiadomo, że piwnica przed powodzią nas nie uchroni, ale może przed czymś innym zabezpieczyć jakoś może. Panie Jarosławie, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Ja uważam, że to jest taka rozmowa teoretyczna, co bym wziął, jak, radio. No to, jak, takie są sytuacje ekstremalne, to raczej jest jakiś popłoch i tak nie jest, jak tu większość mówi, to bym wziął, a jak komórkę naładuję, jak takie inne sprawy. No tak nie jest, to by był taki rozgardia, tak, my w 39.
Ale właśnie, panie Jarosławie, ale właśnie o tym mówimy, żeby to sobie mieć gdzieś tam przygotowane, jako taki tak? Bagaż pod ręką, może przy drzwiach gdzieś, nie wiem, taki...
No ale panie, no, 99% ludzi tego nie ma. My to tak gadamy, audycja, wy rzucacie jakieś hasło i takie tematy, takie sceny, no to tak, wie pan, to tak nie jest w życiu realne, że ludzie o tym myślą, przygotowane, coś. Ja dzisiaj jadę do pracy do mojego pana, będę robił 10 godzin. On żadnych reguł nie przestrzega i ja mam jeszcze myśleć o jakichś tam sprawach. Panie, co będzie, to będzie. No, to panie takie...
No dziękuję. Ja przypomnę, panie Jarosławie, że my wywołujemy temat, bo PCK, Polski Czerwony Krzyż, prowadzi szkolenia. A skoro prowadzi, to zauważył taką też potrzebę, że trzeba takie rzeczy opowiadać, pokazywać i propagować. Dzień dobry, kolejny słuchacz albo słuchaczka. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, a kto będzie pilnował naszych mieszkań, jeśli będzie wymarsz, na przykład za miasto i tak dalej? I druga rzecz bardzo istotna, żeby akty własności wziąć ze sobą na mieszkańców. Na mieszkania, czy w ogóle na posiadany majątek. Mm-hmm. No to te dwie rzeczy bym miał tak.
Czyli pan tutaj też, żeby te rzeczy były pod ręką, tak w ogóle w domu, prawda? No bo to niektórzy być może nawet nie wiedzą, gdzie mają takie dokumenty pochowane w domach.
Tak, no jeszcze sprawa tych tak zwanych uchodźców, nachodźców, czy oni przypadkiem nie dostaną apetytu na zajmowanie mieszkań, jeśli... Ktoś takie mieszkanie opuści. No mamy Ukraińców, różnie to w historii bywało. Także tutaj nie wiemy, czy mamy na tyle wojska i policji, żeby te mieszkania pilnowały, tak?
Także pozostawię.
To są jeszcze tego typu problemy. No i jeszcze bardzo ważne, żeby były w handlu jakieś środki do oczyszczania wody, bo w terenie no wodę brać ze strumieni w tej chwili z jezior to by było ryzykowne. Także sprawa jakichś filtrów, czy w ogóle jakichś tabletek odkażających, o takie rzeczy. Mm-hmm.
Dziękuję panu bardzo. Myślę, że gdyby jakieś miejsce było zagrożone, to chyba wszyscy by z niego uciekali. 618-654-654. Wyposażamy nasz plecak ewakuacyjny, taki plecak na 3 doby. Mamy już sporo w nim. Tak się zastanawiam, jaki duży musiałby być ten plecak. Może państwo jeszcze coś dorzucą. A na tym szkoleniu w Kórniku uczestnicy szkolenia, którzy dostali takie do wyboru różne rzeczy, przedmioty i musieli z tego sobie ten plecak skompletować, no to oni, i zaraz powiem, jak sobie poradzili, a tymczasem mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, mam na imię Magda.
Dzień dobry, pani Magdo.
Tak, przysłuchuję się tutaj tej dyskusji i mam wrażenie, że większość osób wypowiadających się myśli, że plecak ewakuacyjny potrzebny jest tylko w sytuacji, gdy będzie kolejny 39 rok. Ale tak naprawdę plecak ewakuacyjny jest potrzebny, powinien być cały czas w gotowości. Nie tylko jeśli przygotowujemy się na takie bardzo ekstremalne jakieś wydarzenia, ale on potrzebny jest również w sytuacjach takich losowych, które się mogą każdego dnia wydarzyć. pół roku temu mojej koleżance zapalił się dom w środku nocy. Zdążyła zabrać tylko telefon, dokumenty i psa. I wybiegła z domu w szlafroku. Mhm. W takiej sytuacji dobrze by było, żeby każdy miał przygotowany plecak. Ja na przykład mam dla każdego członka rodziny plecak, włożę plecaki w samochodzie. Mam w tych plecakach jeden komplet bielizny, jeden t-shirt, jakieś spodnie dresowe. Mam taki malutki ręczniczek, mam taki zestaw turystyczny kosmetyków, które by mogły się przydać. Jeśli bym właśnie coś się wydarzyło w domu, musiałabym nagle wyjść w środku nocy, to gdy pójdę gdzieś do rodziny, to będę miała swój ręcznik, tak, swoją pastę do zębów, swoją szczoteczkę. Także myślę, że trzeba myśleć o takich sytuacjach też, nie tylko o wojnie i o bunkrach i o przeczyszczaniu broni, tak, na wypadek ataku.
Ja pani bardzo dziękuję za ten głos, bo o tym właśnie rozmawiamy i chyba każdy z nas słyszał o chociażby ofiarach pożarów, którzy po prostu mówili, że zostali tak, jak wyszli z domu, na przykład w piżamach tylko. Mhm. A takie nastawienie jak pani pokazuje, że nawet na takie nagłe sytuacje można być w jakimś stopniu przygotowanym. Wiadomo, że zawsze to nas zaskoczy, ale lepiej sobie dać więcej szans, prawda?
Oczywiście. Ale powiem szczerze, że jako matka Polka taki plecak w bagażniku mi się przydaje też w sytuacjach, gdy z dziećmi jadę, gdzieś rozładuję się telefon, mam ładowarkę, jesteśmy w kinie, dziecko przypadkiem zupełnie wyleje na siebie kubek coli, mam w razie czego zapasowy t-shirt w bagażniku. Także to są takie naprawdę rzeczy, które warto mieć ze sobą, nie tylko w sytuacji jakichś ekstremalnych po prostu zagrożeń.
Mm-hmm. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i oby pani nie musiała takich bardzo przykrych i tragicznych sytuacjach używać tych swoich zestawów.
Obym nie musiała.
Oby to było tylko polanie się kolą dzieciaka w kinie. To...
No właśnie, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. I jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy. Jak pani ma na imię?
Mam na imię Weronika. Bardzo pochwalam to, co pani poprzednio mówiła, że ma przygotowane już te plecaki. To nie chodzi o to, żeby w popłochu je pakować. Kolejną rzeczą, którą szybko chciałam zwrócić uwagę, żebyśmy mieli ze sobą zestaw leków, które na co dzień używamy.
Bardzo ważna rzecz.
Mhm. Tak, mówimy o latarkach, o różnych sprzętach takich, które nam się wydają gdzieś do survivalu potrzebne. Natomiast te rzeczy, które na co dzień używamy, ale pieluszka dla dziecka zaspakowana, jakieś mokre chusteczki, zapasowy zestaw ubrań i kserokopie dokumentów. Ponieważ jeżeli wybiegniemy z tego domu, spali się, że tak powiem, pewnie większość rzeczy, tak tutaj już o tym pożarze mówiąc, będzie nam łatwiej odzyskać to wszystko, jeżeli będziemy mieli jakąś podstawę. Także może niekoniecznie same akty popakowane do plecaków, czy notarialnie potwierdzone, ale chociaż te kserokopie. Zgrane zdjęcia na pendrive'a, tak samo dokumenty, jakieś świadectwa pracy, dyplomy, żeby to wszystko łatwiej było otworzyć w razie wypadku. Dziękuję.
Dziękuję za bardzo praktyczne porady. Dwie panie ostatnio dzwoniące, powiedziałbym tak w przenośni, i ta pierwsza pani dzwoniąca, że tak powiem, rozbiły bank naszego plecaka. Bardzo cenne porady. To jeszcze tylko wróćmy do kurnika, zobaczmy, jak poradzili sobie ci uczestnicy, którzy tam mieli do wyboru różne rzeczy, grzebali w tych skrzyniach i mieli skompletować własne plecaki.
Kompas, latarka, siwo, koc ratunkowy. Myślę, że koc będzie lepszy niż karimatem.
Tak, żebyście zapakowali to w plecak.
Znaleźliśmy baterię i latarkę, która pasuje też do baterii. Butelka do uzdatniania wody i mokra racja żywnościowa. i przygotowaliśmy do tego sobie plecak, żeby to wszystko spakować. Jest woda, jest racja żywnościowa.
Jeżeli to uznamy za leki, mieliśmy apteczkę, to na pewno też. Koc ratunkowy bym zabrał, bo to przy wychłodzeniu na pewno.
Prawie wszystko mamy. Nie mamy tylko zabawek. Mamy karimatę, mamy jedzenie, mamy nóż.
Zanim zajrzymy do naszego plecaka skomplektowanego przez naszych słuchaczy, no to jeszcze, a głównie słuchaczki, bo jednak tutaj najwięcej panie wpakowały, to zobaczmy, co do plecaka ewakuacyjnego włożyłby szef Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Poznańskiego, Krzysztof Frąckowiak.
Leki, jeżeli ktoś przyjmuje leki, one są niezbędne do jego dobrostanu, to jest numer jeden. Druga sprawa, na pewno woda, na pewno jakieś jedzenie, ale to musi być coś, co na przykład nie jest w szkle, bo w plecaku, jeżeli słoik się zbije, to nie wyrzucamy słoika, tylko wyrzucamy cały plecak. Na pewno dokumenty, na pewno środki finansowe, w sensie pieniędzy, w małych minimałach w różnych miejscach. Bo ten sam bochenek chleba przy wyciągnięciu kilku banknotów kosztuje dużo więcej niż przy wyciągnięciu jednego banknotu i to jest mój ostatni.
A czego nie zabierać na pewno?
Nie zaryzykuję czegoś takiego, przepraszam, bo jeżeli ja powiem, że nie wezmę łomu, bo nie wezmę łomu, jeżeli mam nóż z drugiej strony mocno okuty, to wybiję szybę i podważę, oczywiście nie jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, ale ktoś mnie będzie przekonywał, że dla niego łom jest niezbędny, chylę czoła. Zgadzam się. Więc to jest bardzo subiektywne, proszę mi wierzyć.
Z Krzysztofem Frąckowiakiem rozmawiał Grzegorz Ługawiak. Proszę Państwa, zatem podsumowujemy teraz, co w naszym plecaku jest. Przypomnę też, że taki też zdrowy rozsądek byłby wskazany, żeby ten plecak nie był wielkim plecakiem, no żebyśmy nie tachali tony bagażu na plecach. W każdym razie, no była ta maskotka, latarka z baterią, ostre narzędzie typu nóż, ale nie kuchenny, nie do smarowania, tylko scyzoryk, jakaś tak zwana finka, zapałki lub zapalniczka, woda utleniona, ktoś mówił, opatrunkowe środki, chleb, suche pieczywo, dokumenty i tutaj rzeczywiście nie muszą być oryginały, ale jakieś na przykład zgrane na pendrive, ten pomysł mi się podoba, lub też te osobiste dokumenty, te najważniejsze. No i dalej, pałatka, tam były jakieś konserwy, telefon z powerbankiem, radio na baterię, tutaj te dokumenty się powtarzają. No i dalej mały ręcznik, takie malutkie ręczniki bywają, zestaw kosmetyków turystycznych, takich mini, zestaw leków. No te leki również tutaj ekspert wskazał jako numer jeden. No i woda. Ktoś też mówił o pieluszkach, to w razie też posiadania małych dzieci. No i pieniądze, to tutaj też Państwo nie wymieniali, ale wymienił nasz ratownik. Jest co myśleć. Myślę, że to by było najważniejsze, gdyby nasza audycja sprawiła, że Państwo sobie o tym pomyślą. Też proszę wziąć do serca uwagi tej naszej słuchaczki jednej, która takie zestawy ma w małych plecakach cały czas właściwie wozi, bo one się okazuje przydają w różnych sytuacjach, nawet bardzo banalnych. Dziękuję za uwagę. Adam Loch audycję zrealizował, Rafał Regulski poprowadził, a materiały reporterskie przygotował Grzegorz Ługawiak. Dobrego, bezpiecznego dnia. Do usłyszenia. W środku dnia.